Drodzy Państwo, i kolejny temat. Czas wakacji wydaje się, że nieco spowalnia pewne decyzje, pracę też urzędów, ale jednak on też jest czasem, kiedy zapadają decyzje bardzo ważne. Tutaj mam połączenie z panem doktorem Marianem Szołuchą, ekonomistą. Witamy serdecznie, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I temat jeden, zmiany podatkowe. Na czym polegają, zostały wdrożone i kiedy właśnie wchodzą w życie, co one tutaj spowodują. I jeszcze komentarz do fuzji, która będzie miała miejsce, o niej się mówi, między Orlenem a Lotosem, czy Lotosem a Orlenem. To będzie chyba dosyć znacząca decyzja, która będzie miała wpływ na stan tutaj gospodarczy też naszej ojczyzny, ale również sytuacji energetycznej w Europie.
To po kolei, i w tej kolejności, którą ojciec wskazuje.
Proszę bardzo.
Zmiany w prawie podatkowym akurat nie spowolniły w ostatnim tygodniu, tylko wręcz przeciwnie, przyspieszyły. To dlatego, że Sejm miał ostatnio przed wakacjami posiedzenie, przynajmniej z tych planowanych. Po wakacjach też tylko jedno i potem wybory. Wybory parlamentarne, które wiążą się oczywiście z dyskontynuacją prac legislacyjnych, czyli z opcją zerową na tym polu w ogóle. I dlatego rządzący, w tym Ministerstwo Finansów, w tym grupy posłów, które inicjowały poszczególne projekty ustaw podatkowych, no na pewno przyspieszyły ze swoimi pracami, tak żeby po prostu to, czego, co już udało im się dokonać w ramach przygotowań do zmian, o których zaraz powiem, nie poszło na marne. I tak zaczęło się we wtorek od posiedzenia Rady Ministrów, na którym zapadła decyzja o obniżeniu pierwszej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli popularnego PIT-u, z 18 do 17%. Przypomnę, próg dochodowy, czyli taki poniżej którego płaci się właśnie tę stawkę, dotychczas 18, już wkrótce 17%, to jest 85 tysięcy złotych. Dochodu, nie przychodu. Ale nie wnikając w szczegóły metodologii rozliczeń, z którymi każdy ma okazję obserwować zwykle w marcu lub kwietniu, kiedy wypełnia zeznanie podatkowe, z reguły to jest PIT 37. Powiem, że jest to oczywiście zmiana pozytywna, która łączy się z oszczędnością dla każdego zatrudnionego Polaka bez względu na formę tego zatrudnienia, no chyba, że prowadzi własną działalność gospodarczą, z oszczędnością w wysokości kilkudziesięciu złotych co najmniej miesięcznie. A przecież przed chwilą, kilka tygodni temu, mieliśmy inną zmianę, która dotyczyła osób do 26 roku życia i likwidacji dla nich podatku PIT w ogóle. Do tego samego zresztą progu dochodów. Rząd zapowiada ponadto waloryzację kosztów uzyskania przychodu, czyli ich podniesienie. To jest jedyny przypadek, w którym podniesienie kosztów może nas cieszyć, a nie odwrotnie, bo koszty uzyskania przychodu to jest formuła czysto matematyczna, księgowa, która obniża podstawę opodatkowania, więc im one są wyższe, tym mniej podatku płacimy i w rezultacie więcej pozostaje nam dochodu do dyspozycji, dochodu rozporządzalnego, jak mawiają ekonomiści. A więc kolejna pozytywna zmiana, która pozwala, jak mówię, obniżyć klin podatkowy i pozostawić Polakom więcej z tego, co zarobili w ich własnych kieszeniach. Następnie, no, Sejm pracował do wczoraj, do głosowań na sali plenarnej. Zdecydowano o dwóch jeszcze istotnych rzeczach w podatku. Ta pierwsza, tylko dokończę, wejdzie w życie już od października tego roku. I te chronologie w kolejności omawiania poszczególnych zmian, czy porządek chronologiczny będę utrzymywał. Następną zmianą, która wejdzie w życie miesiąc później, czyli od listopada też roku bieżącego, będzie powszechny split payment, a więc powszechna podzielona płatność. No tak przynajmniej głoszą nam nagłówki portali internetowych i gazet. Obowiązkowy split payment dla wszystkich. To są nagłówki nieco mylące. Rozumiem, że one muszą być z natury rzeczy swojej uproszczone i skrótowe, ale split payment nie będzie obowiązywał dla wszystkich transakcji w polskiej gospodarce od listopada bieżącego roku. Będzie obowiązywał po pierwsze dla transakcji w ramach grup towarów, które są najbardziej narażone na przestępstwo VAT-owskie, a więc wyłudzenia VAT-u, a więc niepłacenie tego podatku i potem zamykanie spółek, znikanie osób, które są za te procedery odpowiedzialne. Te grupy towarów, te branże zostały już dawno, jeszcze w ubiegłej kadencji Sejmu, dość dobrze zidentyfikowane. To są paliwa, to jest stal i wyroby stalowe, to jest elektronika, a więc smartfony, tablety i cała reszta podobnego sprzętu. I w tych branżach, ale drugi warunek, dla transakcji powyżej 15 tysięcy złotych jednostkowo będzie faktycznie split payment, czyli podzielona płatność obowiązkowe. Split payment to jest też narzędzie, formuła prawna w ogóle w Polsce nowa, więc warto przypomnieć, na czym ona polega i wczuć się na chwilę w rolę przedsiębiorcy, który wystawia komuś fakturę, oczekuje następnie od niego płatności za wykonaną usługę bądź dostarczony towar i ta płatność, jeśli split payment obowiązuje w danym przypadku, przychodzi nie w ramach jednej kwoty, jednego przelewu na nasze normalne konto, konto naszej firmy, tylko przychodzi podzielona właśnie, jak sama nazwa tego narzędzia wskazuje, na kwotę netto, która jest naszym dochodem i z którą możemy zrobić, co nam się żywnie podoba. Oczywiście odprowadzić też trzeba będzie od tego podatek dochodowy za kilkanaście czy kilkadziesiąt dni, ale kwota VAT-u, więc najczęściej 23%, bo tyle przecież wynosi jego stawka podstawowa, wpływa na specjalne konto, które widzimy w naszych usługach bankowych, ale nie mamy do niego dostępu. Z tego konta pieniądze uwalniane są dopiero, kiedy robimy comiesięczny bądź cokwartalny przelew, w zależności od tego, jaką formułę rozliczeń kiedyś wybraliśmy, do urzędu skarbowego. I to jest zmiana druga, bardzo istotna w ramach uszczelnienia fiskalnego. Myślę, że przyniesie też realne korzyści budżetowi państwa, ale także całej gospodarce, nam wszystkim jako podatnikom uczciwym i tym przedsiębiorcom, którzy znowu z nieuczciwymi z kolei kontrahentami musieli się borykać. Zmiana trzecia, która wejdzie w życie względnie w porównaniu z tymi dwoma, o których powiedziałem najpóźniej, to jest nowa matryca VAT-owska, czyli matryca, siatka stawek podatku VAT na poszczególne grupy towarów i usług. I ta zmiana jest naprawdę gruntowna, strukturalna, bym powiedział, ponieważ po pierwsze zmienia się nomenklatura, zmienia się numeracja, zmienia się podział towarów, które są w obiegu w polskiej gospodarce i usług ze starej klasyfikacji PKWiU, czyli Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, na nomenklaturę scaloną CN, obowiązującą poza Polską, w Unii Europejskiej, obowiązującą na zewnętrznych granicach Polski, więc jest to pewnego rodzaju uspójnienie, wpisanie polskiej klasyfikacji w międzynarodowe normy. To jest rzecz pozytywna. Pozytywną rzeczą jest też zapisana w tym projekcie ustawy wiążąca informacja skarbowa, a więc formuła, która będzie ujednolicała interpretację przepisów podatkowych. A więc jeśli w danym przypadku taka informacja dotycząca stawki, jaką objęty powinien być dany towar bądź dana usługa, będzie wydana przez administrację skarbową, to ta interpretacja nie będzie mogła się zmienić. Każdy przedsiębiorca będzie się mógł na nią powołać. Zobaczymy, jak to będzie działało w praktyce, a w praktyce działać zacznie od kwietnia roku przyszłego, 2020. To są zmiany techniczne, bym powiedział, jeśli chodzi o matrycę i nasze prawodawstwo VAT-owskie, dotyczące przecież najważniejszego podatku z perspektywy budżetu państwa, bo z VAT-u właśnie wpływa do wspólnej naszej kasy publicznej najwięcej pieniędzy rokrocznie. Ale są też zmiany merytoryczne, zmiany dotyczące takiego uspójnienia, ulogicznienia siatki stawek, bo na przykład do tej pory pieczywo może być objęte aż trzema stawkami w zależności od terminu jego przydatności do spożycia. Ten termin oczywiście przypisuje mu piekarz czy piekarnia. Te stawki mogą być w związku z tym, mogą wynosić w związku z tym 5, 8, a nawet 23%. Na niektóre towary pierwszej potrzeby, które wszyscy kupujemy, stawka wynosiła 23%, a więc była podstawową, ale były takie, które Polska importuje, które są bardzo drogimi, wręcz ekskluzywnymi i które objęte były stawkami preferencyjnymi, 5 lub 8%, na przykład owoce morza. Były do tej pory, właściwie są i pozostaną do kwietnia, objęte stawką podstawową książki, e-booki, czyli coś, czego nie powiem konsumpcję, ale nabywanie państwo preferuje. Tu stawka spadnie do 8%, a więc aż o 15 punktów procentowych. W stosunku do pierwotnego kształtu projektu matrycy VAT-owskiej z marca bieżącego roku została zmieniona przede wszystkim stawka na napoje, to znaczy pozostała na tym poziomie, na jakim była do tej pory. na napoje zawierające od 20 do 50% ekstraktu, a więc czystego soku. Niestety w jednym przypadku Ministerstwo Finansów oparło się postulatom strony społecznej. Mówię niestety, bo osobiście nad tym boleję, mianowicie w przypadku napojów roślinnych, czyli tak zwanego mleka. Mleka dlatego, że te napoje są substytutem mleka zwierzęcego i tutaj postulowano, by tak jak do tej pory stawka na te produkty była 5%. Ministerstwo Finansów z jednej strony zachowało się bardzo osobliwie, bo z jednej strony stwierdziło, że rozumie argumenty strony społecznej, ale teraz chce przeprowadzić projekt w takiej wersji, w jakiej on jest, a do kwietnia będzie czas na nowelizację. No nie jest to rozsądne postawienie sprawy ze strony Ministerstwa Finansów jako wnioskodawcy tego projektu, i to znaczy powiedzenie, że będziemy nowelizować ustawę po jej uchwaleniu jeszcze zanim ona wejdzie w życie.
Tak, ale to są jeszcze te szczegóły, które powiedzmy będziemy poznawać z czasem. Natomiast jeszcze zdanie, to przed nami ta fuzja tak zwana Orlenu i Lotosu, to wszystko na pewno będzie służyło dobrze, bo to są chyba dwa świetnie funkcjonujące jak na razie skarby gospodarki polskiej, tak?
Tak, można powiedzieć. Tak, to są perły w koronie Skarbu Państwa. To są dwie spółki, jedna większa, a druga nieco mniejsza, które regularnie przynoszą zysk, które są spółkami dywidendowymi, a więc ten zysk nie tylko generują, ale także wypłacają. To są spółki, w których państwo ma pakiet kontrolny, które mają strategiczne znaczenie dla Polski, nas wszystkich bezpieczeństwa, które moim zdaniem powinny się połączyć już dawno temu i od dawna ta dyskusja trwa od początku lat 2000, od czasu Leszka Millera jeszcze, ale była blokowana przez wiele ośrodków wpływu, myślę, że nie tylko w Polsce znajdujących się, a jeśli o Polskę chodzi, to głównie przez ośrodek trójmiejski, który w imię źle pojętego prestiżu swojego regionu nie chciał dopuścić do połączenia Lotosu z Orlenem, czyli swoim większym odpowiednikiem. Choć słowo odpowiednik nie jest tutaj do końca na miejscu, ponieważ Lotos i Orlen mają kompetencje nie tylko substytucyjne, a więc porównywalne ze sobą, będące wzajemnie zamiennikami, mają także kompetencje uzupełniające się. Na przykład Lotos na pewno wniesie do Orlenu w Wianie swoje kompetencje wydobywcze, które ma naprawdę bardzo rozwinięte, a które Orlenowi też by się przydały. Jest to proces, który dzisiaj zależy od decyzji przede wszystkim Komisji Europejskiej. Wniosek został do Brukseli z Polski już wysłany kilkanaście dni temu. Wiemy, dowiadujemy się z przecieków prasowych, że są naciski lobbystów zagranicznych prawdopodobnie, które mają tę fuzję wstrzymać. Nic dziwnego, bo pojawiłby się po połączeniu tych dwóch spółek, a właściwie grup kapitałowych, naprawdę istotny co najmniej dla regionu, a w dłuższej perspektywie być może także dla całej Unii Europejskiej podmiot na rynku paliwowo-energetyczno-chemicznym, bo przecież Orlen ma w swoim portfelu choćby spółkę Anwil, czyli właśnie spółkę stricte chemiczną. Jeśli uda nam się to zrobić, to znaczy do tego połączenia doprowadzić, to będzie to bez wątpienia coś, co Polskę wpisze w podobny nurt, w trend, który jest widoczny w pozostałych państwach rozwiniętych, w tym zachodnioeuropejskich, od dawna, bo we wszystkich znanych mi krajach wokół nas już podobna konsolidacja zaistniała. To znaczy powstał jeden wiodący narodowy podmiot w tym sektorze. To jest sektor, który polega na współpracy międzynarodowej, a więc tutaj nie ma po prostu litości, tam jest wyłącznie twarda gra, tu jest konkurencja na skalę regionu Europy, na skalę całego świata i tak we Włoszech powstało jedno ENI, w Węgrzech połączenia 8 podmiotów, jeden MOL, we Francji Total, w Hiszpanii, Portugalii Repsol i Galp Energia, w Statoil w Norwegii, OMV w Austrii, tych przykładów można by jeszcze mnożyć, a więc szkoda, że tak późno do tego tematu podchodzimy, ale dobrze, że wreszcie zaczynamy nabierać
zielonego kształtu. Lepiej później niż wcale, czyli dobry znak też kolejny na tej mapie ekonomiczno-gospodarczej, o której mówimy. Panie doktorze, dziękuję bardzo, bo ta audycja jest taka jakby zjawiskowa, pokazująca tylko te sygnały, elementy, które chcemy omówić. Oczywiście na dłuższe refleksje to musimy się nastawić w czasie rozmów niedokończonych. Pozdrawiamy gorąco, panie doktorze.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Komentator ekonomiczny, obserwator gospodarczy, pan doktor ekonomista Marian Szołucha był naszym gościem. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie.